Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj jest ze mną ekspertka, pani Magdalena Kaca, dyrektor Departamentu Zarządzania Klientem i Produktem Volkswagen Financial Services. Powiedziałem to jednym zdaniem. Pani Magdo, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Chciałem z Panią porozmawiać o kosztach, o tych kosztach związanych z motoryzacją i o tym, jak te koszty realnie ponosić, na co zwracać uwagę, gdzie są kruczki, czego się wystrzegać. I na sam początek takie moje pierwsze pytanie, które nasuwa mi się na myśl, bo bardzo często emocjonalnie kupujemy. To jest bardzo często zgubne, jeżeli chodzi o zakup auta. Mamy na przykład z góry określony budżet, który później jednak przekraczamy, po zakupie auta już się tak z tego auta nie cieszymy, bo ten budżet jest mocno nadszarpnięty. Jeżeli mamy do wydania 100 tysięcy złotych. Ile realnie powinien kosztować samochód?
Znaczy, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ jest ono dosyć generalne. Koszty utrzymania samochodu zależą od bardzo wielu czynników. Do tych kosztów utrzymania samochodu musimy zaliczyć oczywiście ubezpieczenie komunikacyjne. Tutaj to może być ubezpieczenie OC bądź pełen pakiet ubezpieczeniowy razem z autokasko i assistance. I tutaj koszty zależą od bardzo wielu czynników. Od tego, jakie mamy zniżki, od tego, gdzie auto będzie zarejestrowane, ale również bardzo dużo od sposobu użytkowania tego
samochodu. I naszej historii.
I naszej historii ubezpieczeniowej, dokładnie. Drugi rodzaj kosztów przy kosztach utrzymania samochodu, no to oczywiście przeglądy i naprawy. I tutaj znowuż jakby koszty tych czynności zależą od tego chociażby, ile kilometrów robimy i jak często będziemy musieli w ciągu roku czy dłuższego okresu czasu odwiedzić warsztat, żeby dokonać przeglądu samochodu. Ale do kosztów utrzymania samochodu również należy doliczyć chociażby ubytek wartości tego samochodu w czasie, co również jest niezmiernie istotne. Dlatego ja bym chciała zaproponować trochę inne podejście. Mhm. Zamiast mówić o tym, że mamy budżet 100 tysięcy złotych na nowy samochód, raczej zastanówmy się, okej, na jaką miesięczną ratę mnie stać, żeby jeździć nowym samochodem. Dlatego, bo wcale nie musimy mieć w gotówce odłożonych pieniędzy w kwocie 100 tysięcy złotych, ale możemy na przykład powiedzieć, ok, stać mnie na to, żeby miesięcznie płacić za samochód na przykład 2000 zł. I wtedy w ramach tych 2000 zł możemy w różnych formach finansowania wybrać auto, które nam się podoba i które spełnia nasze oczekiwania. A dodatkowo w takich produktach jak chociażby najem, w tej miesięcznej racie, stałej racie, która jest niezmienna przez cały czas tego użytkowania samochodu, na jaki się zdecydujemy, uwzględnione są już wszelkie opłaty za utrzymanie tego samochodu.
Okej, a ta górka finansowa na koncie sobie leży i jest takim naszym buforem bezpieczeństwa w tym wszystkim.
Dokładnie, więc to są takie rozwiązania, które dają nam bezpieczeństwo, dają nam pewność, a przede wszystkim przewidywalność swojego budżetu i wydatków w dłuższym okresie czasu.
Wspomniała Pani o ubezpieczeniach i takie moje pytanie, bo wiemy, że względem ustawy ubezpieczeniowej OC jest obowiązkowe, z góry regulowane ustawą. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ubezpieczenie dodatkowe autokasko na przykładzie samochodów nowych i używanych? Jaki mniej więcej procent decyduje się na zakup takiego ubezpieczenia?
Ubezpieczenia autokasko w ostatnich latach naprawdę stało się bardzo popularne. Znaczy, oczywiście im młodszy samochód, tym więcej kierowców, więcej użytkowników decyduje się na pełne ubezpieczenie. Więc jeżeli jakbym miała strzelać na przykład na samochody do 5 roku eksploatacji, to zdecydowana większość klientów decyduje się po prostu na pełne ubezpieczenie.
Czyli to, co było jeszcze 15-20 lat temu, to już w ogóle zupełnie inny czas jest, inna świadomość, tak?
Dokładnie, związane jest to, tak jak wspomniałaś, z rosnącą świadomością klientów i z potrzebą po prostu zabezpieczenia się przed różnymi nieprzewidzianymi historiami, jak kradzieże czy kolizje i zabezpieczenie finansowe.
A gdy zastanawiamy się nad zakupem ubezpieczenia, na co zwrócić uwagę w ogólnych warunkach ubezpieczeniowych? Bo to jest taka Biblia napisana czcionką szóstką, do której mało kiedy kto zagląda, a później się okazuje, że warto było przed zakupem.
Tak, to rzeczywiście tutaj albo warto zadać kilka pytań agentowi, u którego kupujemy takie ubezpieczenie, albo rzeczywiście przejrzeć te ogólne warunki ubezpieczeń. I jest kilka elementów, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Przede wszystkim to jest kwestia chociażby udziałów własnych. Udział własny to jest kwota, o którą w przypadku wypadku czy jakiejś kolizji i wypłaty odszkodowania, zakład ubezpieczeń o tą kwotę pomniejszy odszkodowanie. Czyli na przykład jak mamy szkodę na 10 tysięcy, została ona wyceniona, a mamy udział własny w kwocie 1000 zł, to zakład ubezpieczeń pokryje koszt wysokości 9 tysięcy zł, a 1000 zł my będziemy zobowiązani zapłacić samodzielnie. Czyli to jest pierwszy element. Czy w ogóle udział własny występuje w danym ubezpieczeniu? A jeżeli występuje, to w jakiej on jest wysokości?
Ten 10% to jest taki bardzo subtelny, bo wiem, że są zdecydowanie wyższe.
Może być on określony kwotowo, może być on też określone procentowo.
To jest istotne. A idąc dalej za ciosem, kiedyś mówiło się, że jak ktoś miał kolizję samochodem, że najczęściej po tej kolizji tracił 10% zniżek z tej tabelki bonus malus, a teraz prawda jest taka, że jest na koniec roku przy następnym ubezpieczeniu zupełnie inaczej to wygląda. Czy jest to zależne od kwoty szkody, od tego, czy zrobiliśmy jedną, dwie czy trzy szkody w ciągu roku? Jak to mniej więcej wygląda? Czy jest w jakiś sposób to urzędowo rozpisane, czy każda firma ubezpieczeniowa może to indywidualnie interpretować?
Tak, każda firma ubezpieczeniowa interpretuje to indywidualnie, korzystając z danych, które są dostępne dla zakładów ubezpieczeń w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Każdy zakład ubezpieczeń buduje swoje profile i swoje tam schematy matematyczne, na podstawie których wylicza ryzyko ubezpieczeniowe. I rzeczywiście składki czy też koszt ubezpieczenia autokasko w głównej mierze zależy od naszej historii ubezpieczeniowej. Im większą, im dłuższą mamy historię bezszkodową, tym będziemy mieli lepszy profil. Natomiast jeżeli rzeczywiście zdarza się tak, że co roku przydarza nam się jakaś kolizja bądź wypadek,
to nie przypadek.
To będzie miało to odzwierciedlenie w koszcie ubezpieczenia. Ilość szkód również ma tutaj dosyć duże znaczenie właśnie w tym rocznym okresie ubezpieczenia, ale nie tylko, na przykład chociażby mandaty. Od ubiegłego roku zakłady ubezpieczeń też mają dostęp do informacji o mandatach, które otrzymujemy. Czy to za przekroczenie prędkości, czy to za, nie wiem, przejechanie na czerwonym świetle.
Za złe parkowanie, za wszystko, tak? Jesteśmy karani.
Tak. Natomiast te, które mają wpływ na ubezpieczenie, to są głównie te wykroczenia, takie no dosyć poważne.
Od 10 punktów w górę zapewne i to jest w negatywny sposób premiowane. Temat ubezpieczeniowy jest niezwykle jakby zawiły, ale kupując OC, AC, co się, tak jak tu rozmawiamy, staje standardem, no bardzo często dokupujemy NNW, zastanawiamy się nad asystansem, nad wartością rynkową utraty pojazdu, bo to też jest w ostatnim czasie niezwykle istotne. Które z tych parametrów warto mieć przy tym swoim pakiecie? Na co zwracać tu uwagę?
Znaczy to wszystko zależy od tego, jakie są nasze potrzeby, jakie mamy podejście do ryzyka, jak mocno się chcemy na wszelkie okoliczności zabezpieczyć. Ale na przykład ubezpieczenie assistance, czy też usługa assistance jest bardzo przydatna, ponieważ może ona nam pomóc w takich codziennych historiach, które się mogą wydarzyć na drodze, jak chociażby złapana guma
w
samochodzie, czy też brak paliwa. W takich sytuacjach assistance może pomóc. Przy assistance warto również sprawdzać na limity kilometrów, czy też na ilość zdarzeń, czy jest jakiś limit w polisie ubezpieczeniowej.
Spotkałem się z przypadkiem ostatnio, że assistance nie obowiązuje do 50 km od domu, w drugą stronę działa powyżej 50, więc to też jest szukanie takich kruczków, na które trzeba zwracać uwagę.
No więc właśnie, ale to wszystko zależy od tego właśnie, jak my się poruszamy samochodem. Jeżeli ktoś się porusza samochodem głównie w terenie jeździ po całej Polsce albo też za granicę, to być może te do 50 kilometrów jakoś specjalnie, czy ten limit taki do 50 kilometrów specjalnie nie będzie mu przeszkadzał, ale jeżeli ktoś jeździ głównie w swojej okolicy zamieszkania, do pracy, do przedszkola, zawieźć dziecko czy do sklepu, no to rzeczywiście wtedy takie assistance, które ma limit kilometrów powyżej 50 dopiero działa, nie ma sensu. Więc o te rzeczy zawsze warto pytać agenta lub znaleźć odpowiedzi właśnie w tych ogólnych warunkach ubezpieczeń.
Które uważam, że chociaż raz przy zakupie, raz na rok warto byłoby przeczytać. A co z gapem?
Tak, ubezpieczenie GAP, może być ono, znaczy jest ono bardzo przydatne, jeżeli kupujemy samochód na przykład w finansowaniu i zdarzy się taka sytuacja, że auto zostanie skradzione i może być tak, że utrata wartości tego samochodu, utrata rynkowej wartości samochodu będzie większa niż to, jak spłacaliśmy kredyt czy leasing. I wtedy ubezpieczenie GAP pokrywa tą różnicę pomiędzy wypłatą odszkodowania z autokasko, która jest zawsze do wartości rynkowej samochodu, a pozostałą kwotą do spłaty naszego kredytu bądź leasingu. Jest również inna wersja GAP-a jeszcze, jest to tak zwane ubezpieczenie wartości fakturowej, gdzie wtedy ubezpieczyciel właśnie tego GAP-a wartości fakturowej wypłaca odszkodowanie aż do pierwotnej wartości samochodu z faktury.
Czyli pomijając jakby całą utratę wartości, ze względu na chociażby nawet na szkodowość.
Dokładnie,
tak?
Więc wtedy mamy środki chociażby na to, żeby mieć wkład własny na zakup nowego samochodu. Więc to są ubezpieczenia, z których bardzo chętnie klienci korzystają i rzeczywiście w wielu sytuacjach pomagają, żeby zapewnić sobie mobilność.
Teraz takie pytanie, które jest bardzo często standardem ubezpieczeniowym, ale uważam, że tutaj się sporo zmieniło. Dochodzi do kolizji, zdarza się każdemu, tych kolizji w Polsce jest codziennie całe mnóstwo. No i wybrać wariant kosztorysowy czy gotówkowy? I dlaczego? Czy gotówkowy ma jeszcze sens w tym momencie?
Znaczy, wariant gotówkowy zależy, jak on zostanie wyceniony przez zakład ubezpieczeń, bo jeżeli przyjmiemy gotówkę od zakładu ubezpieczeń, a mamy rozbity samochód, no to te pieniądze powinny nam wystarczyć na naprawę tego samochodu, na doprowadzenie go do stanu sprzed szkody. I teraz, jeżeli mamy samochód, którym jeździmy do autoryzowanego warsztatu naprawczego czy do autoryzowanego serwisu, no to nie ma to absolutnie sensu, żeby wtedy się decydować na wariant gotówkowy, tylko na wariant serwisowy, bo jest to po prostu wygodne, nie musimy angażować w ogóle swoich środków, jedziemy do dealera, zgłaszamy szkodę i odbieramy naprawiony samochód. Wszelkie rozliczenia odbywają się pomiędzy zakładem ubezpieczeń a warsztatem. A my otrzymujemy samochód
gotowy,
naprawiony,
nic nas nie interesuje,
gotowy i nic nas nie interesuje.
Czy wydaje mi się, że przy wariancie gotówkowym problem jest taki, bo to było przed 15-20 laty bardzo często spotykane, że udało się, w cudzysłów biorę, mówiąc to, zarobić trochę na tej szkodzie i cały czas jest spora część osób, która uważa, że dalej uda się wyjść na tym lepiej, a decydując się na wariant gotówkowy, okazuje się, że później bardzo ciężko jest nawet naprawić to auto i przywrócić je do stanu pierwotnego, sprzed kolizji chociażby, tak? Więc
tak, znaczy to były czasy jeszcze giełd samochodowych, tak, gdzie można było pojechać i kupić sobie, nie wiem, zderzak od jakiegoś samochodu i go zamontować. No ale te czasy już
tym bardziej przy nowoczesnym aucie, nawet tu jak stoimy na tle Cupry Born, umówmy się szczerze, mamy lampy LED-owe, mamy radary z przodu, nawet lekkie dojechanie do bramy garażowej i drobna kolizja, to jest minimum 40 tysięcy złotych na start i biorę po 500 złotych od każdej drużyny, co będzie dalej, ale
Plus tutaj jeszcze technologia naprawy, tak?
Tak?
Musimy być pewni, że po prostu to wszystko po naprawie będzie dobrze działało.
Czego sobie i wszystkim życzę. To teraz odłóżmy temat ubezpieczeniowy, a skupmy się na kwestiach związanych z gwarancją, bo mamy gwarancję producencką, importerską, ubezpieczenie gwarancyjne od ryzyka naprawy i jeszcze parę innych symptomów, gdzie uważam, że niektórzy dosyć mocno to nazewnictwo naciągają. Na przykładzie aut z grupy Volkswagena. już patrzę na to, czy auto ma 2, 3, 4 czy 5-letnią gwarancję. Ile procent klientów decyduje się na przedłużenie tej gwarancji przy autach nowych i czy jest to gwarancja, bo to jest istotne?
Przy samochodach z grupy Volkswagena, na przykład Seat Cupra, mają gwarancję na 5 lat. Jest to gwarancja producentka w cenie samochodu. Jeżeli mówimy o przedłużonych gwarancjach producenckich, to jak najbardziej tutaj możemy powiedzieć, że to jest gwarancja. Przy zakupie samochodu, jeżeli klient kupuje auto, które ma w standardzie 2-letnią gwarancję fabryczną, może wydłużyć tę gwarancję o kolejny rok, 2 lata lub nawet 3 lata do określonego limitu kilometrów, na przykład do 150 tysięcy.
I to się niczym nie różni od tej pierwszej gwarancji dokładnie, przy wyjeździe z salonu.
Dokładnie, to jest pełne pokrycie wszelkich elementów, tak jak gwarancja fabryczna. I to rzeczywiście można powiedzieć, że to są przedłużone gwarancje i to jest taka nazwa. Natomiast w przypadku samochodów używanych, czy samochodów, które są użytkowane już przez klienta, i nie zostały one wyposażone w taką dodatkową przedłużoną gwarancję producencką, klienci mogą skorzystać z tak zwanego ubezpieczenia kosztów napraw.
Jest to komunikowane? Bo ja powiem tak, jestem ostatnio bardzo wrażliwy na to nazewnictwo.
Tak, no rzeczywiście tutaj w nomenklaturze często przewija się to również jako produkt przedłużonej gwarancji, natomiast faktycznie jest to ubezpieczenie kosztów napraw, jest to umowa pomiędzy klientem a ubezpieczycielem, a nie umowa pomiędzy klientem a producentem samochodów. Jednakże zakresy tego ubezpieczenia kosztów napraw właśnie również mogą być bardzo szerokie, dlatego bo najszerszy zakres tego ubezpieczenia jest w 100% zgodny z gwarancją fabryczną. Na przykład jeżeli mieliśmy auto, mamy auto 2-letnie, nie przedłużyliśmy gwarancji producenta o dodatkowy okres, możemy kupić ubezpieczenie kosztów napraw w najszerszym zakresie, które również ma taki zakres jak gwarancja fabryczna. Jednakże iż im starsze auto, tym zakresy ubezpieczenia są mniejsze.
Na
przykład
ryzyko.
Przy samochodach, nie wiem, 7-8-letnich, takie produkty ubezpieczenia kosztów napraw obejmują najczęściej główne podzespoły samochodu, takie jak silnik czy skrzynia biegów, ale z drugiej strony to są najbardziej kosztowne elementy w przypadku ich
takich mocniejszych uszkodzeń, awarii, tak, mogą się okazać, że ubezpieczenie za 600-800 zł musi być 10-krotnie podwyższone, żeby móc naprawić dane auto. I jeszcze jedna rzecz wokół już gwarancji, ubezpieczenia. Mam jeszcze coś takiego jak pakiety serwisowe. Pierwsze pytanie, ile osób się na nie decyduje i drugie, czy warto i czym się charakteryzują?
Znaczy pakiety serwisowe są naprawdę według mnie fantastycznym produktem, dlatego że one dodatkowo właśnie dają nam poczucie jakby pewności naszego budżetu i pewności naszych wydatków. Na przykład jeżeli kupujemy pakiet serwisowy na 2 lata bądź na 20 tysięcy kilometrów i taki pakiet serwisowy kosztuje na przykład 1200 zł,
to, tyle, co przegląd.
To w tym okresie możemy wykonać na przykład 2 przeglądy, tak jak zgodnie ze wskazówkami komputera pokładowego w samochodzie. I pakiety serwisowe obejmują właśnie te regularne przeglądy, wymianę olejów, wymianę klocków hamulcowych czy innych materiałów eksploatacyjnych. Również przy zakupie samochodu używanego istnieje możliwość zakupu takiego pakietu serwisowego albo w szerszym zakresie, właśnie w takim zakresie, jak powiedziałam wcześniej, albo w węższym zakresie, który obejmuje przeglądy olejowe. I to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, dlatego że
i mówimy
przede wszystkim
o ASO.
Przy inflacji, dokładnie mówimy o ASO, ale w sytuacji, kiedy mamy dosyć wysoką inflację i koszty napraw rosną, to jest to rozwiązanie, które po prostu nas chroni przed tym wzrostem kosztów, bo my kupujemy pakiet dzisiaj, możemy za niego zapłacić jednorazowo, bądź możemy za niego płacić w miesięcznych ratach na przykład, bo 90 zł miesięcznie. i móc na każdy przegląd pojechać do autoryzowanej stacji obsługi.
I cena nie ulegnie zmianie?
I cena nie ulegnie
właśnie,
zmianie.
To jest istotne. Nie ma takiego drobnego druku,
tym,
tak?
I to jest właśnie w tym fantastyczne.
Czyli to jest efekt dodany, uważam, na który warto zwrócić też uwagę, bo można powiedzieć, że z założenia okaże się, że może ograniczyć koszty naszej eksploatacji. I ostatnie pytanie, które mam. Akurat stojąc na tle dzisiaj Cupry Born, auta elektrycznego, bo mało się o tych tematach mówi. Powiedzmy, że ta elektromobilność w Polsce cały czas się rozwija. Jak wyglądają kwestie ubezpieczenia, tego co nowego wokół tego wszystkiego się dzieje, jeżeli chodzi o elektromobilność? Na co zwrócisz tutaj uwagę?
No tak, w zakresie ubezpieczeń dla samochodów elektrycznych również tutaj nastąpiło trochę zmian.
No względem pojemności go nie ubezpieczymy już, tak?
Tak, to po pierwsze. Natomiast pojawiło się nowe ryzyka, które możemy ubezpieczyć w ramach polisy komunikacyjnej. Na przykład przy samochodach elektrycznych możemy ubezpieczyć nasze kable do ładowania, które mogą ulec po prostu jakiemuś uszkodzeniu. Tak? Jak na ulicy podłączymy samochód swoimi kablami do ładowarki, gdzieś pójdziemy, te kable zostaną uszkodzone albo ktoś je ukradnie, jakkolwiek, to w ramach polisy komunikacyjnej takie kable do ładowania możemy ubezpieczyć. Co dodatkowo, jeżeli w domu zamontowaliśmy sobie wallboxa do ładowania naszego samochodu elektrycznego, to również w ramach polisy komunikacyjnej możemy tego wallboxa ubezpieczyć. Możemy go ubezpieczyć od przepięć, możemy go ubezpieczyć chociażby od uszkodzeń, nie wiem, ktoś czymś przejeżdżał, uderzył, pękło i takie ryzyka możemy ubezpieczyć. To, na co również warto przy samochodach elektrycznych zwrócić uwagę, to jest właśnie assistance, o którym chwilkę wcześniej rozmawialiśmy. Czy w przypadku, kiedy zabraknie nam prądu, nie dojechaliśmy do stacji ładowania i
pan z asystansu z wiaderkiem prądu, z prądem przyjdzie, tak?
No właśnie, to warto sprawdzić, czy w takim przypadku również asystans albo nas holuje do najbliższej stacji ładowania, albo przyjedzie firma asystentka właśnie z taką mobilną ładowarką, z takimi bateriami i trochę nam podładuje samochód,
żeby można było dojechać do stacji ładowania.
Więc to są takie elementy dosyć praktyczne i warto o nie pytać naszych agentów, bądź sprawdzać w
czytać
tych ogólnych warunkach.
Ja też tego bardzo nie lubię. Uwierzcie mi, naprawdę wielokrotnie tu do jednego, do drugiego auta przychodzi sterta tych dokumentów, widzę to małym drukiem, ale wiem, że to jest później często kosztowne w skutkach i o tym już się nieraz sam na własnej skórze przekonałem, że człowiek nie czyta i czasem zwraca bardzo dużą uwagę na cenę, a potem się okazuje, że ta cena z czegoś wynika, jak chociażby wcześniej wspomniane słowa związane z udziałem własnym, bo słyszałem ostatnio o sytuacji, że też było tak zwane 70 na 30, tak? Więc jeżeli ktoś ma o 30% pomniejszoną wartość pojazdu poprzez udział własny, to okazuje się, że mimo, że ta polisa była tańsza od tej drugiej o 300 zł, no to w żaden sposób nie rekompensuje naszych strat w tym wszystkim. Bardzo chciałem podziękować za rozmowę. Uważam, że bardzo dużo, mam nadzieję, dla Was tutaj przydatnej i ciekawej treści w tym wszystkim było. Jeżeli będę mógł w jakikolwiek sposób jeszcze w komentarzach się rozwinąć, tutaj dopomóc. Jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, a Was żegnam, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej.